Szczęść Boże. Dobry wieczór, ksiądz Paweł Czarnecki, audycja Świętość w Codzienności. Skrót KSM nasi słuchacze powinni już znać, ponieważ młodzież spod tego znaku, spod tego skrótu gościła u nas nie raz i nie dwa. I po raz kolejny udało się spotkać z ważnymi osobami, mogę powiedzieć z zarządem Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej. Razem ze mną w studiu pani prezes Julita Więcław. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Pan skarbnik Jakub Jankowski.
Szczęść Boże.
I delegat na Krajową Radę Anna Błazińska. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Spotykamy się w studiu już nie pierwszy raz. Zapytam najpierw Julitę, ponieważ jak ustaliliśmy, KSM-owicze, mimo że mają swój zarząd, swojego prezesa, jesteście ze sobą po imieniu. Julito, jak ty czujesz się jako prezes już od roku?
No tak, przeszło już jest rok. Od grudnia poprzedniego roku, jeszcze poprzedniego, 2021.
Mhm. Czy to jest ciężar odpowiedzialności? Na pewno jest to duża, duża radość, ale też wyzwanie.
Tak, myślę, że jest to jakieś wyzwanie. Mhm. Też wiem, że ja za wiele rzeczy odpowiadam i na mojej głowie one są, by o wszystkim po pierwsze pamiętać, ale też dbać o jakieś takie relacje może w oddziale i między oddziałami. Pamiętać, żeby wszystko spiąć na ostatni guzik, bo wiem, że tych rzeczy w ciągu roku trochę jest i staram się o wszystkich pamiętać, ale no cały czas przybywają jakieś kolejne akcje, cały czas coś się dzieje, więc tych zadań trochę jest.
Julio, studiujesz w tej chwili? Pracujesz już, czy jeszcze nie?
W tym momencie skończyłam niedawno studia, więc mam taki okres, powiedzmy, przejściowy.
Bo kiedyś pytałem was o to, czy wasza formacja KSM-owa, także te odpowiedzialne funkcje, które pełnicie, jakoś pomagają wam odnaleźć się w życiowych realiach. Kończycie studia, podejmujecie pracę. To dodaje takie pewności siebie, sprawowanie jakby nie było kierowniczego stanowiska w stowarzyszeniu?
To daje dużo doświadczenia, chociażby w takim przemawianiu publicznym, bądź w jakimś koordynowaniu zespołem, czy tak jak wiem, że teraz już nauczyłam się w KSM-ie dużo takiej współpracy, dbania właśnie na przykład, czy piszę maile do oddziałów, do asystentów, więc też wiem już, jak wypowiadać się zarówno w takiej formie i pisemnej, i w ustnej, więc myślę, że to takiej pewności siebie trochę dodaje, albo po prostu obycia się z pewnymi zachowaniami.
I chyba też takiego wyważenia, bo te wszystkie maile, o których mówisz, pewne postanowienia odgórne kierownictwa KSM-u, trzeba przełożyć na jakieś takie relacje między tymi, którzy są odpowiedzialni za grupy KSM-owe w rejonach czy w parafiach, jednocześnie dopełnić formalności, ale też mieć zwyczajne koleżeńskie relacje. Udaje się to połączyć?
Oczywiście, no. To ku temu służy, żeby wszyscy, którzy są w KSM-ie, byli poinformowani na bieżąco, co się dzieje. Nie tylko sam zarząd, ale też wszystkie oddziały, by rzeczywiście wiedziały z wyprzedzeniem na przykład takie rzeczy jak terminy rekolekcji, albo no, różne inne informacje, żeby docierały do nich jak najszybciej. No, więc to jest taka moje podstawowe zadanie wysyłania chociażby właśnie takich maili.
Jasne. Jakubie, twoja rola skarbnika, doliczasz się? Musisz rozliczyć się z każdej złotówki i z każdego grosza po przecinku?
No tak, żeby było prawidłowo, to muszę się ze wszystkiego rozliczyć i później przedstawić te sprawozdania finansowe.
Mhm. Wasza grupa KSM funkcjonuje na zasadach stowarzyszenia. Jesteście formalnie zarejestrowani, że tak powiem, cywilnie, tak? Więc każde stowarzyszenie ma swoje reguły. Jeśli chodzi o finanse, jakieś sprawozdania, to jest częsta robota, częste podsumowania. Jak często trzeba takie rzeczy robić?
No to sprawozdania robię i przedstawiam na zjazdy diecezjalne, które są dwa razy w roku. I tam jakby przedstawiane są członkom stowarzyszenia diecezjalnego.
Rozumiem. Czy jest jakiś nadzór nad stowarzyszeniami? Nie wiem, może być kontrola w papierach do 5 lat wstecz? Tak zapytam prowokacyjnie. Pewnie nie, ale jest taka świadomość, że jeśli działacie na prawach stowarzyszenia, zarejestrowani w prawie cywilnym, to trzeba tego wszystkiego przestrzegać, tak?
No tak. Oprócz tego mamy jeszcze swoją komisję rewizyjną, która też kontroluje zarząd, czy prawidłowo są wypełniane wszystkie formalności.
Robią naloty?
No, czasem się zdarza.
Tak troszkę pytam prowokacyjnie, ale świat grup parafialnych, świat stowarzyszeń kościelnych, to jest także świat ludzi poruszających się w prawie polskim i tego prawa polskiego muszą przestrzegać. O tym nasi słuchacze też muszą wiedzieć. Anno, twoja rola jako delegata, delegatki, na czym polega? Przypominam jeszcze.
Generalnie, jeżeli chodzi o Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, to co najmniej 3 razy w roku spotykamy się na zebraniach Krajowej Rady, gdzie właśnie spotykają się przedstawiciele poszczególnych stowarzyszeń diecezjalnych. I właśnie delegat wraz z prezesem, są to 2 osoby w diecezji, które mają głos, które mogą głosować nad uchwałami, które mogą wybierać władze ogólnopolskie i taka jest właśnie moja rola, żeby to stowarzyszenie reprezentować.
Wiem, że macie za sobą ogólnopolskie spotkanie, Radę Krajową KSM, o tym sobie jeszcze powiemy, ale cofnijmy się troszkę w czasie. Spotkaliśmy się chyba podsumowując wasze działania w Rostkowie na uroczystościach świętego Stanisława Kostki. Potem był czas świąteczny. Oczywiście KSM, jak wszystkie grupy naszej diecezji, świętuje Boże Narodzenie. Było spotkanie opłatkowe, ogólnodiecezjalne, czy tylko w parafiach, w rejonach? Jak to było?
Zazwyczaj oddziały miały też swoje spotkania opłatkowe, ale my też zazwyczaj chcemy, żebyśmy się spotkali również jako cała diecezja. Mhm. W tym roku spotkaliśmy się w oddziale w Żurominie. Inne takie spotkania przyjeżdżają właśnie KSM-owicze z całej diecezji. Mamy mszę świętą, zazwyczaj oddział, który nas gości, też przedstawia jasełka. I następnie dzielimy się opłatkiem, mamy taką wspólną wieczerzę. Mhm.
Zaintrygowały mnie jasełka. Jasełka kojarzą nam się ze szkołą podstawową, z przedszkolem, wesołe dzieci przebrane za owieczki Józefa, Maryję. Na czym polegają jasełka KSM-u? To są jakieś takie bardziej, nie wiem, młodzieżowe czy tradycyjne? Jak to się odbywa?
To zależy od oddziału, który nas gości. Mhm. Oni mają taką dowolność w tym, w jaki sposób przedstawią jasełka, tak jak to jest dla nich najwygodniejsza forma. Mhm. Ewentualnie też kolędujemy w międzyczasie, czy w trakcie jasełek, czy po jasełkach. Więc to zazwyczaj jeszcze łączymy z takim kolędowaniem.
Po świętach przychodzi czas uroczystości Objawienia Pańskiego, no i orszaki Trzech Króli i niemożliwe, żeby zabrakło młodzieży z KSM-u na tych orszakach. Płońsk, zaznaczyliście swój udział?
Tak, młodzież z Płońska włączyła się w orszak Trzech Króli poprzez śpiew. Po orszaku już był taki poczęstunek i my w trakcie tego poczęstunku śpiewaliśmy kolędy.
Okej. Okay. Funkcje porządkowe, bo pamiętam, że jeśli chodzi o Rostkowo, to bardzo odpowiedzialna i ważna rola, pilnowanie też porządku, opieka nad grupami, które przyjeżdżały w czasie orszaku Trzech Króli w Płońsku. Ktoś inny pełni funkcję porządkową?
To akurat harcerze się tym zajmowali.
Rozumiem. A są też harcerze KSM-owicze?
Harcerze są KSM-owicze, ja jestem harcerzem KSM-owiczym.
Proszę bardzo. Jakubie, ty w tej chwili też studia już skończone, czy ty kontynuujesz?
Jeszcze studiuję.
I pracujesz?
Tak, studiuję i pracuję.
I łączysz harcerstwo i KSM. Jak to ci się udaje wszystko?
No, nie jest to łatwe, ale jakoś się udaje. Znajduję czas na wszystko.
Twoje miejsce obecnego, tymczasowego pobytu to Warszawa.
Tak, zgadza się.
Czy tam w Warszawie spotkałeś młodzież KSM-ową, nawiązałeś nowe kontakty, czy cały czas jesteś związany z naszą diecezją płocką?
Nawiązałem kontakty z młodzieżą KSM-ową i też z harcerzami z Warszawy.
Mhm. Czy młodzież, czy działalność KSM-u w naszej diecezji różni się od tego, mają, nie wiem, inne treści na spotkaniach, czy jakoś inaczej wyglądają, inaczej się ubierają? Jak to jest z KSM-em w Warszawie?
Wygląda to bardzo podobnie. Aha. Na pewno mają podobne problemy, trudności. No też różni się tym, że w Warszawie trochę więcej. Zauważyłem, że jest młodzieży w KSM-ie. Mhm. No ale tak to jakby podobnie działamy.
I to jest ważny sygnał dla naszych słuchaczy, bo duże miasta kojarzą nam się z mniejszą religijnością. Tak też mówią statystyki w dużych miastach, tak jak w Warszawie. Młodzież często rezygnuje z udziału w katechezie. Nie widać jej w kościołach, ale jest w KSM-ie młodzież z Warszawy. Też starają się być aktywni. Anno, twoje życiowe zadanie, które wypełniasz dzisiaj, to studia, praca?
No, jest ksiądz bardzo miły, ale już jakiś czas właśnie po studiach, także już teraz pracuję.
Mogę zapytać o zawód?
No, myślę, że tak, jestem prawnikiem, pracuję teraz w instytucji państwowej.
Proszę bardzo. Mamy więc prawniczkę w KSM-ie. Czy twoje doświadczenie, nie wiem, prawnicze jakoś tutaj przydaje się? Domyślam się, że drobiazgowość i przestrzeganie przepisów przydaje się.
Tak, też miałam zaszczyt przez 2 lata być w prezydium Krajowej Rady Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży jako zastępca przewodniczącego. No i to był też taki czas właśnie, kiedy zreformowałam regulaminy, razem oczywiście przy pomocy sekcji do spraw statutu i regulaminów, którą prowadziłam. Więc faktycznie dla KSM był to wtedy taki czas, kiedy dużo się pod tym względem prawnym zadziało. No też chciałam to po prostu, to co mogę, to od siebie dać i tą swoją wiedzą się podzielić i gdzieś tam pewne rzeczy wyprostować, unowocześnić, odświeżyć.
Dla zwykłego śmiertelnika często język prawniczy jest językiem wręcz magicznym. Czy w przystępnych słowach mogłabyś, Anno, powiedzieć, na czym polegały te zmiany w statutach, w prawie KSM-u, które wprowadzałaś?
Generalnie tuż przed objęciem przeze mnie funkcji zmieniliśmy statut. Nie tyle my, co Konferencja Episkopatu Polski nam po prostu tutaj zreformowała pewne kwestie, więc trzeba było wszystkie regulaminy uzgodnić pod ten nowy statut. Wiadomo, że no, świat się zmienia, więc też te przepisy też nie mogą stać w miejscu, tylko też to trzeba dostosowywać do dzisiejszych realiów, więc te zmiany były właśnie bardziej pod tym kątem, też pod kątem prawa cywilnego, które się zmienia, a nas to prawo jednak mimo wszystko obowiązuje, ponieważ no my nie jesteśmy stowarzyszeniem działającym na prawie o stowarzyszeniach, natomiast działam bardziej jako kościelna osoba prawna i tutaj w tym kierunku. Aha. Więc pod tym względem też jak najbardziej tym przepisom prawa podlegamy.
No to gdyby powiedzieć, jakie są plusy tego, że działacie jako kościelna osoba prawna? Co w związku z tym może Stowarzyszenie Katolickie Młodzieży?
Przede wszystkim możemy nawiązywać umowy, możemy się starać o różnego rodzaju dofinansowania, ponieważ mamy swoją osobowość prawną, więc to jest dla nas najbardziej kluczowe. Możemy zatrudniać pracowników, nie tylko w Polsce, ale też jest wiele diecezji, które na przykład zatrudniają swoich pracowników biura, więc to jest bardzo, bardzo duży plus. No i tak jak mówię, no różnego rodzaju projekty i dzięki temu jakieś dofinansowania, które pozwalają nam na taką codzienną działalność.
Rozumiem, czyli są to korzyści, że tak powiem, wymierne, materialne, finansowe. Czy ta osobowość prawna pojawiła się w związku z tą reformą, czy wcześniej Stowarzyszenie Katolickie Młodzieży miało też jakąś osobowość prawną inną?
Nie, to akurat już też było wcześniej. Podejrzewam, że pewnie gdzieś tam w okolicach też wtedy, kiedy pojawił się Konkordat w Polsce. Więc to akurat już mogliśmy działać w pełni jako już wcześniej. Natomiast tu bardziej chodziło o takie kwestie troszeczkę majątkowe, trochę też związane z reformą kodeksu prawa kanonicznego. To tak wszystko po prostu się przez lata zbierało i trzeba było w końcu do tego usiąść i te wszystkie kwestie uzgodnić.
Proszę bardzo. Prawo kanoniczne, prawo cywilne.
Też skończyłam.
Właściwa osoba na właściwym miejscu. Może to trochę zaskakujące dla naszych słuchaczy, że ta radosna młodzież, która daje o sobie znać w naszych parafiach, również porusza się w świecie terminologii prawnej, zasad prawa polskiego. Dobrze, że w KSM-ie jest Anna, która na tym dobrze się zna. To jest jej praca, to jest jej zawód, ale też doświadczenie, które przydaje się w KSM-ie. W dalszym ciągu naszej audycji opowiemy sobie, jak KSM-owicze, radosna młodzież, przeżywają trudny czas, niektórzy mówią smutny czas Wielkiego Postu. Zostańcie z nami. Witam po przerwie. Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, organizacja, która niedługo będzie obchodziła swój okrągły jubileusz, jeszcze nie mówimy który, ale można powiedzieć, że jest to jedna z pierwszych organizacji katolickich, które powstały w Polsce, potem przerwa czasów komunistycznych i powrót do działalności po odzyskaniu niepodległości. Razem ze mną członkowie, a właściwie zarząd Katolickiego Stowarzyszenia Diecezji Płockiej, Julita Więcław, prezes stowarzyszenia. Jak KSM podchodzi do Wielkiego Postu? Co to znaczy Wielki Post dla KSM-owiczów?
Myślę, że poza tym, że formujemy się we wspólnocie, to też nie można zapominać o tym, że każdy z nas ma się formować osobiście. Więc myślę, że po prostu zachęcamy do tego, by każdy z nas po pierwsze dbał o tą formację. Też zachęcaliśmy do tego, żeby na przykład nabywać czy zdrabki wielkopostne, czy mamy swoje dzienniki duchowe, które rozprowadzamy.
Od razu zróbmy kryptoreklamę. Zdrabka wielkopostna, co to za akcja?
Dobra, zdrabki wielkopostne to są takie, nazwijmy to, kartki ze zdrabkami, gdzie na każdy dzień Wielkiego Postu jest przepisane konkretne zadanie, które ma wykonać osoba, która taką zdrabkę posiada.
Czy KSM jakoś maczał palce w powstaniu tej akcji?
Tak, KSM był jakby patronem zdrabki wielkopostnej w tym roku.
Mhm. Bo sama akcja ma jakąś swoją tradycję, tak? W zeszłym roku również była podobna.
Tak, no to już od kilku lat taka akcja jest. Akurat w tym roku KSM objął patronat zdrabki.
Rozumiem. Jak nasi parafianie mogą wziąć udział w tej akcji? Skąd się biorą takie zdrabki?
No, takie zdrabki trzeba sobie zamówić.
Mhm. Internet?
Tak, przez internet są dostępne. Na stronie zdrabkawielkopostna.pl.
Czy jeśli chodzi o treści, o te wyzwania wielkopostne skryte pod zdrabką, to też jakoś KSM tutaj brał udział w ustaleniu, wymyślaniu? Znam przynajmniej jedną osobę, która z zainteresowaniem czeka na kolejny dzień, kolejne wyzwanie wielkopostne i jest to bardzo budujące.
KSM miał swój wkład w zdrabkę wielkopostną w dwóch miejscach jest jakby na tej zdrabce. Mhm. To takie błogosławieństwa trochę. To nie jest jakby zadanie, tylko po prostu taka
myśl do rozważenia.
Tak, myślę do rozważenia.
Rozumiem. Zachęcamy więc naszych słuchaczy do udziału w akcji Zdrabka Wielkopostna. Internet tutaj może nam pomóc. Wielki Post to czas nabożeństw pasyjnych, Droga Krzyżowa, Gorzkie Żale. I obawiam się, że dla współczesnej młodzieży jest to mało atrakcyjne.
Myślę, że rzeczywiście nabożeństwo Gorzkich Żali wśród młodzieży chyba jest trochę mniej popularne. Mhm. Bardziej popularne wydaje się nabożeństwo Drogi Krzyżowej. I my też podczas naszych rekolekcji staramy się taki punkt mieć w planie w piątek, żeby jednak była ta Droga Krzyżowa.
Mhm. Do rekolekcji jeszcze przejdziemy, bo to też tradycja KSM-u, rekolekcje wielkopostne. A jeśli miałbym zapytać tak osobiście, Anno, jak ty przeżywasz Wielki Post? Nie wiem, podejmujesz wyrzeczenia, starasz się jakoś pogłębić swoją wiarę przez udział w tych nabożeństwach?
Wiadomo, coś tam zawsze się w sercu rodzi, jeżeli chodzi o te wyzwania, które sobie stawiam na Wielki Post, aczkolwiek z ich realizacją już bywa różnie.
Jak wszędzie, jak każdy pewnie.
Natomiast ja myślę, że dla mnie, jako dla KSM-owiczki, to jest wiadomo, że Wielki Post się kojarzy bardzo mocno z rachunkiem sumienia. Mhm. I tutaj do tego dodatkowo, jako KSM-owiczka, mogę dorzucić jakby zastanowienie się nad tym, czy to moje gotów, które jest wyrażane bardzo mocno w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży.
Hasło, gotów.
Dokładnie tak. Czy jest takim prawdziwym gotów, czy takim bardziej takim powierzchownym, co do akcji, co do bieżących działań, czy faktycznie takim gotów, o którym mówi Pan Jezus, weź swój krzyż i mnie naśladuj.
Mhm.
Więc dla mnie osobiście to jest właśnie taki czas, żeby się nad tym wszystkim zastanowić i pogłębić właśnie tę refleksję.
Tak myślę paradoksalnie, KSM jako grupa formacyjna, która spotyka się i formuje przez cały rok, wchodzi w Wielki Post, który też jest czasem i rekolekcji, jakiejś pogłębionej formacji, no ale skoro formujemy się przez cały rok, to czym się różni dla KSM-u ten Wielki Post? Jeszcze więcej akcji, jeszcze więcej modlitwy. Jakubie, jak to jest u ciebie z przeżywaniem Wielkiego Postu?
No u mnie na pewno staram się zatrzymać na chwilę w życiu, żeby mniej się przejmować wszystkim, co jest niepotrzebne. Starać się właśnie poświęcić więcej czasu na modlitwę, czy sięgnąć po Pismo Święte, żeby właśnie mieć czas dla Boga wśród zgiełku codziennego życia.
I domyślam się, że jest to wyzwanie dla młodego człowieka, który studiuje, pracuje, angażuje się w jedno stowarzyszenie i w harcerstwo, na osobisty kontakt z Panem Bogiem. No właśnie, takie te wszystkie akcje, o które dbacie, które staracie się organizować, dają wam jeszcze czas na taki osobisty kontakt z Panem Bogiem? Czy zawsze z tyłu głowy jest rozliczyć sprawozdanie, zorganizować rekolekcje, napisać maila? Pani prezes.
Myślę, że podczas takich rekolekcji, jeśli my jesteśmy organizatorami, to rzeczywiście jest trochę trudniej, bo zawsze z tyłu głowy gdzieś się myśli o tym, co jeszcze jest do zrobienia, jaki jest kolejny punkt i tak dalej. Tym niemniej staramy się, by jednak ten czas również jako my, organizatorzy, dobrze przeżyć. Zawsze mamy taki punkt jak adoracja całonocna, więc my też losujemy godziny adoracji.
I cały czas nawiązujemy do rekolekcji KSM-owych wielkopostnych, tak? O tej adoracji?
Tak.
Aha, rozumiem.
Tak. Więc w takim momencie również my spędzamy taki czas na adoracji.
A zatrzymam się właśnie przy adoracji. w Ciechanowie, w parafii pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej powstała kaplica wieczystej adoracji. Słyszeliście o tej akcji? Może uczestniczycie jako adorujący? Jak jest z tą adoracją w waszym życiu tak osobiście?
Ja osobiście jeszcze w kaplicy wieczystej adoracji nie byłam, aczkolwiek słyszałam o tym. Mam polubioną stronę i także obserwuję i się wybieram.
A u siebie w parafii? Adoracja?
U nas w parafii też jak najbardziej jest adoracja. Powiem szczerze, że ja to tak trochę pomiędzy Płońskiem a Warszawą podróżuję, więc Jasne. Nie zawsze też jest czas, żeby na tą adorację przyjść. Aczkolwiek myślę, że adoracja jest jedną z takich moich ulubionych, powiedzmy, form modlitwy, więc zawsze jakoś tak chętnie się wybieram na taką adorację.
Mhm. Jakubie, aktywnemu człowiekowi, też czasami zagonionemu w swoich zadaniach, codziennych obowiązkach, łatwo jest się zatrzymać, adorować Pana Jezusa?
Znaczy, ja lubię na przykład wracając z pracy wstąpić do kościoła na adorację.
Jakiś taki ulubiony swój kościół w Warszawie? Jakie to miejsce?
No, taki najbliższy to jest parafia Zesłania Ducha Świętego. Mhm. Tam lubię właśnie wchodzić na chwilę na adorację. Też wcześniej, jak w Płońsku pracowałem, to też lubiłem do parafii Świętego Michała wstąpić, bo tam akurat jest taki luksus, że jest cały dzień adoracja. Można wejść, kiedy się chce.
Mhm. Jest wystawiony na Święty Sakrament.
Tak, zgadza się.
Mhm. Anno, cały czas się będę czepiał tej twojej roli i doświadczenia prawnego. Myślę, że wielu katolików ma problem z postrzeganiem Pana Boga jako sędziego, a jednocześnie miłosiernego. Nie masz z tym problemu? Jeśli chodzi o prawo, no prawo musi być prawem, prawo musi być przestrzegane, ale Pan był przecież miłosierny. Jak to przeżywasz?
Znaczy, ja akurat mi się ta rola Pana Boga jako sędziego bardzo podoba, bo wiadomo, no, pracując w takim, a nie innym zawodzie, gdzieś tam o tą sprawiedliwość cały czas walczę i w tym kierunku gdzieś te swoje działania staram się przekładać. Natomiast ja myślę, że we wszystkim no, musi być jakaś taka równowaga, więc nie może zabraknąć ani jednego, ani drugiego, bo to, że są przepisy, to nie ma nas ograniczać, tylko po prostu wprowadzać pewien porządek po to, żeby nam żyło się lepiej, tak? Czyli to nie jest tak, żeby po prostu odebrać wolność, tylko nie pozwolić do tego, żeby drugi człowiek nam tę wolność gdzieś tam naruszał i tak należy, moim zdaniem, wszelkiego rodzaju właśnie przepisy prawne rozumieć.
Jasne. Doskonałość Pana Boga, który jest najdoskonalszym bytem, sugeruje nam to i nasuwa, że no musi być sprawiedliwy, skoro jest doskonały, a ta jego sprawiedliwość jest dopełniona przez jego miłosierdzie, które udowodnił w Jezusie Chrystusie. Wspomniałaś, Julito, o swojej drodze do pracy. Kursujesz między Płońskiem a Warszawą. Ja pamiętam, że jest taka aplikacja, być może ją znacie, Modlitwa w drodze. Dla tych, którzy no właśnie dojeżdżają do pracy i mają chwilę, 5 minut, 10 do, na zastanowienie się nad rzeczami poważnymi. Korzystasz z tej aplikacji? Modlitwa w drodze?
Kiedyś rzeczywiście korzystałam z tej aplikacji. Mhm. Teraz bardziej się przerzuciłam na słuchanie różnego rodzaju podcastów. Też podcastów religijnych w tym.
Co mogłabyś polecić naszym słuchaczom? Czego słuchasz?
Co mogłabym polecić? Na przykład Pogłębiarki słucham.
Mm-hmm.
To na pewno.
Podcast Pogłębiarka, też kanał na YouTubie, polecamy. Jakubie, a ty kojarzysz te aplikacje, te pomocy do modlitwy dla ludzi niezabieganych?
Tak, znaczy ja korzystałem i właśnie z Modlitwy w drodze, i z jakichś podcastów Ojca Szustaka na przykład, ale też jak jeżdżę sobie komunikacją miejską, to na przykład jakieś fragmenty Pisma Świętego przeczytam, jakieś rozważania.
Te propozycje modlitwy w drodze to jest rozważanie Ewangelii na każdy dzień, która jest czytana w kościołach, kilka myśli do zastanowienia się. Słowo Boże dobre na każdą chwilę, na każdy dzień. Anno, modlisz się ze smartfonem w ręku? Czy prawo na to nie zezwala?
Jak najbardziej prawo zezwala, aczkolwiek mój dzień zaczyna się bardzo wcześnie, więc wiem, że no pewne treści po prostu by o tej porze jeszcze do mojego mózgu nie docierały tak, jak
powinny. Przed pierwszą
kawą
nie.
Więc ja generalnie ostatnimi czasy bardziej, jadąc właśnie metrem do pracy, mam zawsze w słuchawkach jakieś pieśni religijne. Mhm. To jest jakby takie moje właśnie, to jest taki mój czas na to pogłębienie tej relacji z Panem Bogiem, na to, że nie zawsze jest czas, żeby się rano pomodlić, to właśnie w ten sposób staram się to jakoś zrekompensować, że tak powiem.
Nucisz sobie pod nosem?
Czasami się zdarza, zwłaszcza w pracy, ale to już tak mnie czasami właśnie współpracownicy oduczają tego nawyku.
Rozumiem. Drodzy słuchacze, to jest tak, że modlitwa to nie jest tylko przywilej tych, którzy pójdą w niedzielę do kościoła i to nie jest tylko miejsce i czas na modlitwę, ale na modlitwę jest czas i w kościele na adoracji, i w metrze, i w samochodzie w drodze do pracy, czy z pracy. Tego uczymy się od Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, które gości w dzisiejszej audycji. Za chwilkę porozmawiamy sobie o tym, co planuje Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży i do czego zachęca naszych słuchaczy. Zostańcie z nami. Witam w ostatniej części naszej audycji KSM, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży. I to Młodzieży Diecezji Płockiej, dzisiaj gości razem ze mną w studiu. Mówiliśmy sobie, co robi, co udało się zorganizować Katolickiemu Stowarzyszeniu Młodzieży. Z ważniejszych rzeczy, które miały miejsce, to Krajowa Rada Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Czemu służą te spotkania? Co zostało poruszone na ostatnim spotkaniu?
Zebrania Krajowej Rady służą między innymi po to, żebyśmy wspólnie podjęli pewne decyzje o przyszłości naszego stowarzyszenia, ale też podsumowali to, co było. Chociażby na ostatniej Krajowej Radzie słuchaliśmy sprawozdań merytorycznych czy sprawozdań finansowych. My też jako Krajowa Rada głosujemy nad tym, możemy dopytywać i czuwamy nad tym, żeby to wszystko było zgodnie z prawem.
Tutaj nieoceniona rola Anny.
Dokładnie, na przykład Ania myślę, że coś na ten temat wie, tym bardziej, że w prezydium Krajowej Rady była.
Czy w czasie ostatniej rady były poruszane jakieś kwestie prawne jeszcze? Coś było dookreślane, może jakieś zmiany? Nie?
Obecnie nie. Na poprzednim zebraniu Krajowej Rady rozmawialiśmy na temat regulaminu na przykład asystentów, czyli księży, którzy są naszymi opiekunami. Na ten temat, ale na razie te prace zostały po prostu odłożone.
Dobrze, gdybyś mieli powiedzieć, na czym polega rola asystenta, księdza, który no z samej nazwy asystuje, towarzyszy. On nie jest szefem grupy, on nie wymyśla, nie wiem, nowych treści, bo to jest właśnie fajne w Stowarzyszeniu Katolickiej Młodzieży, że macie swój statut, macie swój program, formujecie się niejako samodzielnie, pod okiem asystenta księdza. Taka jest jego rola? Co jeszcze musi robić asystent?
Asystenci są też niejako członkami Krajowej Rady z pewnymi różnicami, jeżeli chodzi o członków KSM-owiczów. Natomiast, tak jak nazwa wskazuje, asystenci, czyli asystują tak naprawdę. Na każdym szczeblu krajowym, diecezjalnym, parafialnym mamy asystentów, którzy przede wszystkim mają czuwać nad kwestiami wiary i moralności, żebyśmy tutaj my jako KSM-owicze po prostu nie zboczyli gdzieś podczas tej naszej formacji. Z takiego formalnego punktu widzenia to tak naprawdę ich rola jest naprawdę bardzo mocno ograniczona. Wiadomo, że tak jak na przykład asystent generalny jest przedstawicielem Konferencji Episkopatu Polski, więc też tutaj ma troszeczkę inną rolę, bo ono też musi tej zdawać relacje i też tutaj być w łączności właśnie z episkopatem, tak samo jak asystent diecezjalny z biskupem, więc tak to mniej więcej na tym to polega.
Pozdrawiamy z tego miejsca księdza Michała Fordubińskiego.
Serdecznie.
Diecezjalnego asystenta KSM-u. No właśnie, czy na takich spotkaniach ze swoim asystentem są podnoszone, czy były podnoszone jakieś sprawy, są pytania do księdza, które ksiądz rozstrzyga powagą swojego urzędu, że tak powiem? Są jakieś właśnie takie wątpliwości czy dialogi? Jest czas na zadawanie pytań na spotkaniach?
To my się generalnie staramy współpracować, tak czy inaczej, z księdzem asystentem. Nie odsuwamy, wiadomo, tej od nas i nasze spotkania zarządu również odbywają się z udziałem księdza asystenta. Też, no my się wtedy też czujemy bezpieczni, że faktycznie to wszystko jest w zgodzie z kościołem.
Co nam przychodzi do głowy.
Dokładnie tak. Że to wszystko funkcjonuje tak jak powinno. Myślę, że też ksiądz asystent, który wziął jakąś odpowiedzialność za to stowarzyszenie, też się wtedy czuje bezpieczniej, że wie na bieżąco, jakie są nasze działania, co robimy, w jakim kierunku podążamy. No też nie ukrywam, że zdarza się też jakiś dobry pomysł księdza asystenta, który możemy wykorzystać. Więc no fajnie, jeżeli ta współpraca się jakoś układa i faktycznie jest ta nić porozumienia. A tutaj tak jest.
To też jest pewnego rodzaju fenomen, no bo młodzi ludzie, kreatywni, którzy chcieliby po swojemu układać i zmieniać świat, muszą się w jakiś sposób podporządkować. Ale to nie jest tak, że musicie, ale jesteście w kontakcie z księdzem, któremu ufacie. No, ksiądz to jest ten, który pomaga Panu Jezusowi prowadzić nas do Pana Boga. I to się realizuje również w KSM-ie. Chciałbym zapytać jeszcze o jedną akcję, o której mówiliśmy na naszej antenie, a która nie doszła chyba do skutku. To jest też taka szkoła pokory w KSM-ie. Jesteście bardzo takim stowarzyszeniem nastawionym na działanie, zorganizowanym, ale nie wszystko udaje się doprowadzić. Jak zwykle w codzienności, jak także w kościele. Z Jakubem rozmawialiśmy, Jakub zachęcał do udziału w pewnym wydarzeniu, ale z jakich powodów nie doszło do skutku? Możemy powiedzieć parę słów?
Tak. No, to było jakby jedno spotkanie z wielu, które prowadzimy pod nazwą 100%. Mhm. Są takie spotkania formacyjne. No i akurat na spotkanie, na które zapraszałem, nie zgrało się w czasie jakby z...
To był luty?
Tak, to był luty. To był czas studniówek czy sesji na studiach, więc mało osób było chętnych. I niestety nie udało nam się zrealizować tego wydarzenia, ale nie poddajemy się i mamy nadzieję, że na następne spotkanie 100% będzie dużo chętnych.
Zwłaszcza, że na poprzednie, w poprzednim roku, one się odbywają raz do roku czy kilka razy?
No one się tak raz na dwa miesiące, no to tak ustalamy, żeby właśnie w większości osób pasował termin, czy w większości oddziałów, że akurat nie mają wtedy żadnych swoich wydarzeń w parafii, to tak ustalamy.
I w tym cały jest tam baraz, żeby wszyscy mogli naraz.
Dokładnie.
Nie zawsze się to udaje. Nie poddajemy się, zachęcamy nadal. Pewnie zaproszenie będzie aktualne wkrótce. Już są planowane spotkania 100%?
Nie mamy jeszcze konkretnej daty. Jednak myślimy, że raczej na przełomie tak maja, czerwca kolejne tego typu spotkanie się odbędzie. Ale takie spotkanie, tak jak ostatnio ksiądz powiedział, co prawda się nie odbyło, ale myślę, że to też jest taki powód, żebyśmy my przemyśleli, co było nie tak, dlaczego się ono nie odbyło, więc nie zamiatamy spotkania pod dywan, nie załamujemy się, że nic się nie odbyło, tylko chcemy z tego wyciągnąć jakieś wnioski.
I to jest mądre zarządzanie stowarzyszeniem. Natomiast zapraszamy już niedługo na wydarzenie, które na pewno się odbędzie, bo jak istnieje Stowarzyszenie Katolickiej Młodzieży, co roku odbywają się rekolekcje wielkopostne. I chyba co roku w Płocku, jeśli się nie mylę, tak? Czy bywało różnie?
Zazwyczaj tak. Ja na każdych rekolekcjach, na jakich byłam z KSM-em decyzjalnym, były to rekolekcje w Płocku. Kiedyś, gdyby tak się doszukać, to były w różnych miejscach zapewne, ale w ostatnim czasie zazwyczaj staramy się, żeby to był Płock.
Stolica naszej diecezji.
Oczywiście.
Rekolekcje wielkopostne mają coś wspólnego z tymi parafialnymi? Ile trwają?
Są to rekolekcje weekendowe. Zaczynamy je w piątek wieczorem, w momencie, kiedy już wszyscy skończą szkołę, pracę, przyjeżdżamy do Płocka, do ośrodku o nazwie Studnia. I one trwają do tak godziny około 14:00 się staramy w niedzielę. Są to rekolekcje dla młodzieży. I cały ten weekend przeżywamy właśnie w tym ośrodku Studnia. Nie tak jak rekolekcje parafialne, gdzie przychodzimy na mszę, tylko to jest cały ten weekend spędzony razem na modlitwie, na integracji, na konferencjach, adoracji, innych różnych punktach.
Cały czas jest wypełniony czymś.
Kilka lat temu, nie pamiętam, 7 czy 8, miałem zaszczyt prowadzić takie rekolekcje i frekwencja mnie zadziwiła. Jest młodzież chętna do udziału w tych rekolekcjach. Nie wiem, czy KSM-owicze mają obowiązek raz w roku uczestniczyć w rekolekcjach wielkopostnych dla KSM-u. Jak to jest traktowane, ogłaszane?
My nie zmuszamy nikogo, bo też wiemy, że każdy ma jakieś swoje plany. Równie dobrze ktoś mógłby wziąć udział przecież w innych rekolekcjach. Jeśli ma takie życzenie, to proszę bardzo. Zachęcamy po prostu.
Jasne.
I myślę, że to jest jedno z tych wydarzeń, na które rzeczywiście KSM-owicze czekają, które się dobrze kojarzy i ja w momencie, kiedy jeszcze nie ogłosimy terminu, zawsze znajdzie się kilka osób, które zapytają mnie wcześniej, jaki jest termin, bo chcą już rezerwować, chcą mieć pewność, że na pewno będą mogli w nich uczestniczyć.
I to też chyba słowo klucz, to jest coś, co KSM-owicze znają i czują. Jeśli KSM organizuje rekolekcje, to będzie coś w ich duchu, oni kojarzą te klimaty, pewnie będą też znajomi ludzie i tym bardziej jest to zachęcające, żeby wziąć w nich udział. Czy jakieś rekolekcje, które wy przeżywaliście jakoś szczególnie, zapadły wam w pamięć? Nie mówię o kwestie organizacyjne, sukcesy czy wpadki, ale jakieś może treści, może głębsze przeżycie były takie? Ano.
No ja już trochę tych rekolekcji, nie ukrywam, że przeżyłam z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. No jeżeli miałam jakieś takie wyróżnić, bo naprawdę każde rekolekcje są, mimo tego, że gdzieś tam w podobnym czasie, może też nie, czasami się ten schemat powtarza, to jednak są za każdym razem inne. Poprzez treści właśnie, poprzez księży, którzy nam te właśnie rekolekcje prowadzą. Księdza również pamiętam właśnie w czasie naszych rekolekcji.
Dawno, dawno temu.
No, nie tak dawno. Natomiast jeżeli miałabym powiedzieć o jakichś takich szczególnych, to myślę, że były to moje pierwsze rekolekcje. Co prawda nie weekendowe, ale wakacyjne w Bieszczadach, bo od tego się w sumie zaczęła moja przygoda z Katolickim Stowarzyszeniem Młodzieży. Pojechałam na te rekolekcje, nawet nie wiedząc, że coś takiego istnieje. I dopiero tam na miejscu właśnie się przekonałam, jak to funkcjonuje, że po prostu są młodzi ludzie, którzy nie muszą pytać pani w szkole, jak coś zorganizować, czy ktoś nie organizuje tego za nich, tylko oni wszystko robią sami, ustalają sami plan dnia, sami zbierają ludzi, zbierają pieniądze, więc dla mnie to było coś zupełnie, zupełnie nowego, no i stwierdziłam, że też tak chcę. No i tak jest.
To było pewnego rodzaju wyzwanie, które Annę pociągnęło. Jakubie, twoje doświadczenia z rekolekcji? Może z pierwszych rekolekcji?
Z pierwszych, no... Te pierwsze rekolekcje to tak jak przez mgłę pamiętam, ale na pewno jakiś sentyment jest do nich. No i też właśnie wydaje mi się, że najlepiej przeżyłem te jedne z pierwszych rekolekcji. Teraz też dobrze przeżywam rekolekcje, no ale wiadomo, jak pomaga się w organizacji, to ciężko się jest skupić na przeżywaniu rekolekcji.
Jasne. To pewnie Julicie jest najtrudniej się skupić na przeżywaniu rekolekcji.
Nie wiem, czy najtrudniej, ciężko mi to określić. Na pewno jest trudniej niż to było przed tym momentem, kiedy dołączyłam do zarządu. Mhm.
Chciałoby się czasami tak wziąć urlop, pozostawić komuś obowiązki organizacyjne i po prostu wziąć udział w jakiejś rekolekcji, w jakichś rekolekcjach, rozmodlić się, zadumać. Jest taka tęsknota za taką wolnością?
Z jednej strony jest, ale też myślę, że każdy z nas ma takie prawo, żeby skorzystać z rekolekcji i nie być niekoniecznie organizatorem. I ja z tego też korzystam. Nie jest tak, że tylko jeżdżę na rekolekcje organizowane przez nas, ale też zdarza się, że jeżdżę na rekolekcje, które prowadzi ktoś inny. Więc żeby nie tylko skupiać się na organizacji i mniej na takiej modlitwie, przeżywaniu rekolekcji, to też staram się, żeby zawsze jakoś tam, chociaż raz w roku, był też czas na takie rekolekcje dla siebie, powiedzmy, bardziej niż dla kogoś.
I to chyba jest kluczowe w każdej formacji, że będąc zaawansowanym na jakiejś drodze formacji, czy pełniąc jakieś funkcje odpowiedzialne, ważne jest też takie osobiste kształtowanie wnętrza, poza jakby tą funkcją, którą sprawuję ja i Pan Bóg i to jest najważniejsza relacja. Rekolekcje wielkopostne. Mamy już termin?
Tak, to jest 17-19 marca, także już niedługo. Mhm.
Rozumiem, że są to rekolekcje prowadzone przez KSM, skierowane do młodzieży z KSM-u, ale nie zamknięte.
Nie, nie są te rekolekcje zamknięte. Przyjechać może na nie każdy. Mhm. W najbliższym czasie będziemy już zbierać zapisy, także można się zapisywać.
W jaki sposób? Przez Facebook?
Tak. Na stronie internetowej, facebookowej Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej można znaleźć więcej informacji na ten temat.
I wiem, że jeśli się wpisze w wyszukiwarkę KSM Płock, to znajdzie, wyrzuci.
Też. Okej. Okay. Najbardziej.
Przejdźmy w tej chwili ze spraw duchowych do spraw materialnych. Jak już powiedzieliśmy w poprzedniej części audycji, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży to jest grupa zorganizowana w oparciu o prawo także cywilne, grupa, która sama organizuje sobie środki na funkcjonowanie, sama zawiera umowy z różnymi instytucjami, które mogą przekazać środki, mogą próbować pomóc w prowadzeniu działalności. Nowa forma wsparcia KSM-u. Panie skarbniku, co to takiego?
Jest to 1,5% od podatku, którą może przekazać każdy, kto płaci podatki na stowarzyszenia czy organizacje pozarządowe. No i jest to właśnie realne wsparcie, które my możemy wykorzystać do kształtowania młodzieży, do właśnie ewangelizacji młodzieży.
Jasne. I oczywiście z każdej złotówki się rozliczacie, gdyby ktoś chciał sprawdzić, na co są przeznaczone wasze pieniądze. Nie wiem, czy wasze sprawozdania są jakoś upubliczniane, czy kontakt ze skarbnikiem i pokażę.
Można się albo kontaktować ze mną, ale albo są przedstawiane na zjazdach diecezjalnych.
Zresztą nie podejrzewamy Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Diecezji Płockiej o to, że źle wykorzystuje środki, które zdobywa, ponieważ doświadczenie naszych wspólnych spotkań i ogrom tych akcji, które organizujecie, w których bierzecie udział i zapraszacie młodych ludzi, świadczy o tym, że nie będą to pieniądze zmarnowane. Gdyby ktoś chciał w ten sposób, tym 1,5% podatków wesprzeć Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży na Diecezji, jak może to zrobić?
Na naszej stronie na Facebooku KSM Diecezji Płockiej można znaleźć KRS i podczas rozliczania podatku należy wpisać ten KRS z dopiskiem KSM Płock.
Także zdjęcie profilowe na fanpage'u facebookowym, znajdzie się numer
tak,
KRS.
Tak, zgadza się, jest pierwsze widoczne.
Więc dla chcącego nic trudnego, można wesprzeć Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej. Najbliższe inwestycje to zorganizowanie tych rekolekcji, tak, w Płocku, na co jeszcze w tym roku będą przeznaczone pieniążki. Wiem, że szykuje się jakieś jubileuszowe spotkanie.
Tak, ten rok jest rokiem jubileuszowym. KSM Diecezji Płockiej przeżywa już 30 urodziny, więc na pewno na to też pójdzie część środków. W tym roku z takich wydarzeń, które jeszcze mamy w planach, to chociażby turniej piłki siatkowej, czy rekolekcje zarówno te wielkopostne, jak i wakacyjne, czy rekolekcje dla bierzmowanych. To są nasze akcje, które organizujemy. Poza tym wspomniane już wcześniej spotkania z cyklu 100%, są to spotkania formacyjne, sobotnie, więc to jest też kolejna sprawa, ale też myślę, że poprowadzimy różnego rodzaju szkolenia. Teraz jeszcze się zastanawiamy nad tym, jak dokładnie mają one wyglądać, ale na pewno jakieś szkolenia się odbędą. Czy to będą szkolenia dla animatorów, czy dla zastępowych. Chodzi nam o to, żebyśmy się też rozwijali w takiej płaszczyźnie, powiedzmy, czy zarządzania, czy bycia dobrym animatorem.
Okej. Jakie szkolenia czy warsztaty były organizowane do tej pory? Bo o tym też kiedyś rozmawialiśmy. Przypomnijcie, proszę.
Były też organizowane na przykład warsztaty medialne.
O właśnie.
Poza tym warsztaty fundraisingowe. To były takie głównie warsztaty organizowane w poprzednim roku, bądź dwa lata temu, już czas szybko leci.
Nawet w czasie pandemii online były takie spotkania, warsztaty organizowane.
Akurat warsztaty medialne, myślę, że nie jest jakiś większy problem poprowadzić online.
Dokładnie, z użyciem komputera, smartfona.
Tym bardziej można pokazać zastosowanie różnego rodzaju aplikacji, więc jak najbardziej chcemy się też rozwijać w takich płaszczyznach, powiedzmy, życiowych.
Jasne, jasne. I tak jak już udowodnili to moi rozmówcy z KSM-u, udział w takich szkoleniach, takich warsztatach pomaga nie tylko być dobrym KSM-owiczem, zorganizowanym, ale zwyczajnie zorganizowanym człowiekiem w tych naszych realiach, naszej codzienności. Czy coś jeszcze z planów, na co chcielibyśmy zaprosić naszych słuchaczy?
Na pewno będziemy też się włączać w takie inicjatywy, jak na przykład adoracja w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku. W Niedzielę Bożego Miłosierdzia zawsze jest adoracja, w której my uczestniczymy. Z takich dalszych planów to planujemy wspólny wyjazd na Lednicę, też takie spotkania ogólnopolskie, czy jeszcze w dalszej perspektywie chociażby Pielgrzymka Dzieci i Młodzieży Dorostkowa we wrześniu, 16 września będzie, więc już myślę, że teraz zapraszamy, bo my się przygotowujemy praktycznie cały rok do takiej pielgrzymki, także już teraz o niej myślimy.
Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Płockiej. Grupa, która pojawia się co jakiś czas na naszej antenie, bo to grupa, która nie śpi, grupa, która czuwa, która cały czas ma coś do powiedzenia, ma wiele zachęt dla młodego człowieka. No i jest taką jakby no, przeciwwagą dla tych wszystkich, którzy mówią, że Kościół dla młodych ludzi to już jest przeżytek, bo młodzi ludzie nadal istnieją w Kościele, nadal są aktywni i nadal do niego przychodzą. Za świadectwo swojej wiary, przede wszystkim za to dziękuję w audycji, także za posługę w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży dziękuję dzisiejszym gościom. Julita Więcław, prezes, Jakub Jatkowski, skarbnik i Anna Błazińska, delegat na Krajową Radę. Dziękuję serdecznie.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Dobrego wieczoru życzące. Żegna się z wami ksiądz Paweł Czarnecki. Szczęść Boże.